Radio Kraków Kultura.
W Radio Kraków Kultura kolejny gość nam się tutaj już zainstalował. Franciszek Raczkowski, pianista, kompozytor, zapowiadanek, z którym porozmawiamy sobie o nowym jego solowym przedsięwzięciu. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry, cześć.
No właśnie, zapowiadana kolejna solowa płyta. Kolejna, bo jakiś czas temu przecież ja mam w pamięci jeszcze płytę Claude. Płytę, którą solowo nagrałeś w swoim mieszkaniu, prawda?
Wszystko się zgadza. W mieszkaniu na pianinku, mikrofony wstęgowe, ciepłe, kameralne brzmienie, absolutnie domowe. Tak, tak jest.
No właśnie, a teraz prezentujesz nam tutaj przepastny, po prostu niepojęty w ogóle przez naszą ludzką świadomość ogrom oceanu.
Bardzo mnie rozbawiło to, jak to przedstawiłaś, ale trochę tak. Ocean to jest projekt, który w zasadzie mówi o tych warstwach nieświadomości. Przynajmniej próbowałem w jakiś sposób tego dotknąć w związku z własnymi też jakimiś przemianami. Także no trochę tak, taki skok na głębszą wodę. Tak.
Totalnie głęboką wodę. Ta płyta, ona chyba w tobie długo się całkiem rodziła.
Myślę, że tak, chyba tak. Robiłem wiele podejść, żeby ten materiał zarejestrować. On jakoś tak sobie fajnie morfował. Fajnie, nie fajnie, no bo to w zasadzie był pościg za jedną kompozycją, którą próbowałem jakoś dorwać i zagrać po swojemu. Skomponowałem taki utwór właśnie tytułowy Ocean, który na początku chciałem w ogóle schować do szuflady, bo brzmiał mi jak trochę Keith Jarrett z lat 70., trochę Mosdżer. I mimo, że kocham tych pianistów, to chciałem jednak, żeby to było moje, nie? Więc tak się ścigałem z tą kompozycją chyba rok, jeśli nie półtora. Grałem ją na różnych soundcheckach, testowałem.
Ale to ciekawe, że tak się na niej zafiksowałeś, że po prostu nie mogłeś się od niej oderwać, nie? Że wiesz, zostawiłeś w szufladzie, okej, to brzmi zbyt podobnie do kogoś tam, to w ogóle nie, zróbmy coś nowego.
No bo to są pewne takie mury, które sami sobie stawiamy, nie? Jednak to była przecież moja kompozycja, nie? Mam strasznie wyśrubowany filtr cytatów i autentyczności. Jakby bardzo jest mi trudno przepuścić coś, co jest ewidentnym zerżnięciem od kogoś. Więc jeśli coś takiego ma miejsce, że czuję, a to jeszcze nie brzmi jak moja kompozycja, to jeszcze nie jest to, co chciałem powiedzieć, no to wtedy no nie mogę tego puścić dalej, a jednocześnie coś mnie musiało ciągnąć w tej kompozycji, bo to był numer, który powstał właśnie w momencie takiej trochę przemiany. I czułem, że muszę to jakoś ująć w dźwięki, nie? Może stąd ten pościg.
I to cały czas wracało, pracowałeś nad tym i szukałeś w tym siebie.
Zgadza się. Nawet do tego stopnia, że pamiętam, że raz na wyjeździe w Atenach, zdaje się, nie miałem kontaktu z instrumentem przez kilka dni i przyśniło mi się, że gram ten numer. To był strasznie ciekawy sen. Bo zagrałem, powiedzmy, motyw przewodni i potem była improwizacja. I pamiętam, w tym śnie było coś takiego, że pierwszą frazę zagrałem właśnie trochę jak Keith, druga była jak Mosdżer, aż w końcu się strasznie zdenerwowałem i zagrałem trzecią jakąś taką zamaszystą frazę, która nareszcie była moja. I czułem, że okej, teraz to jest dobry znak. Coś tu się zaczyna zmieniać, nie? Trochę to brzmi, jakbym miał absolutną fiksację na punkcie tej muzyki, ale rzeczywiście miałem dziwne wrażenie, że muzyka jest na tyle zespolona, jakby ze mną, z tym, co się we mnie dzieje, że jest jakimś rodzajem okna dla mnie, żeby zobaczyć, o co chodzi. Nie? To jest taki język ludzki i jednocześnie nieludzki, bo nie definiuje wprost niczego. To jest język metafor, aluzji, okrężnej jakby drogi dotarcia do tematu. I to jest właśnie dla mnie język. Nie? Ja w słowa czasem idzie mi tak sobie, natomiast w dźwięki jestem w stanie złapać to, co chciałem i czasem to jest również dla mnie informacja zwrotna. Oczywiście cała ta historia dotyczy tego, że ja tu jakby pracuję nad jakąś introspekcją, nad wejrzeniem w siebie, ale byłby to obieg zamknięty, gdyby to dotyczyło wyłącznie mojej wewnętrznej przemiany. Ja po prostu próbuję, przepracowując ten ocean, zaprosić was wszystkich właśnie do tego, żeby też zdecydować się na takie spojrzenie w te warstwy nieświadomości, w warstwy tego, co w nas jest trochę nieoswojonego. Nie?
A czy ten utwór w momencie, kiedy on powstawał, ta pierwotna wersja, on już był tym oceanem, czy to przyszło później?
Właśnie to jest zastanawiające. Czasem nie chcę tytułować utworów, czasem tytuły są robocze, czasem po prostu decyduję się na jakiś numer albo po prostu datę. Ale tu wiedziałem od razu, że to jest Ocean. Wiedziałem natychmiast.
A ty tak z ciekawości zapytam, zarejestrowałeś, nagrałeś sobie tę pierwotną wersję i później to, jak udokumentowałeś to, jak to się zmieniło finalnie?
Mam taką dokumentację, pewnie, że tak. Jest bardzo, bardzo wiele tych nagrań Oceanu w różnych jego stadiach rozwoju. Jest też kilka szkiców tak zwanych manuskryptów, nie? W których ja próbuję coś tam jeszcze dopisać, coś przekręcić. Są transpozycje do innych tonacji. Napisałem też Fugato, które zresztą jest na płycie jako ostatni utwór. No właśnie, żeby porozbijać to jakoś, posprawdzać, co da się z tym zrobić.
A opowiedz, skąd ten ocean? Bo to była też, pamiętam, ty mi już to raz opowiadałeś, bo nad tą płytą, no właśnie, jak tu wspomniałeś, chwilę pracujesz. Skąd ten ocean w tobie się pojawił? Bo to był też właśnie taki, no, jeden z ważnych chyba momentów w życiu.
Pewnie. Tak, ja to kojarzę z momentem, w którym wracając do domu pewnego dnia, dotarło do mnie, słuchałem wtedy motetu albo, nie pamiętam jaka to jest profesjonalnie forma muzyczna, ale w każdym razie utworu Nicolasa Gomberta, takiej polifonii renesansowej. Utwór nosi tytuł Media Vita, czyli jakby środek życia, a głosi o tym, że będąc w środku życia, bez absolutu mógłbym być już martwy. Jakby. Czyli jesteśmy w środku życia, ale nic w tym życiu nie ma. Nie? Abstrahując od tematu absolutu, ja wtedy, słuchając tego utworu, któryś raz, wracając do domu, zauważyłem, że właśnie jestem w środku życia. Mam 30, 31 lat. 32, teraz już mam 34. I jestem teraz dokładnie, tak się czuję, jestem w środku życia. Coś się zmienia, jakieś rzeczy do mnie wracają, jakieś zostają pokazane mi jeszcze raz w innej postaci. Był to też taki moment, w którym próbowałem oswoić i ukoić te bodźce, które ze wszech stron do mnie docierają, i próbowałem różnych prowadzonych medytacji. Właśnie trafiłem na kanał takiej dziewczyny na YouTubie, która proponowała medytację, w ramach której trzeba było zwizualizować sobie jakiś zbiornik wodny. I to mogła być rwąca rzeka, statyczne jezioro albo właśnie bezkresny ocean. I ja stwierdziłem, że to musi być ocean, bo tyle tego jest jednak, tyle się tego nazbierało. Nie? Patrząc jakby gdzieś tam do środka, to widzę, że nie starczy mi po prostu 360 stopni. Jeśli obrócę głowę dookoła, to wciąż tego nie obejmę. To jest niezrozumiałe, niepojęte i w ogóle nie powinienem próbować tego zdobyć, złapać, czy tam ujarzmić. Nie? To po prostu zawsze będzie nieujarzmione. No i dalej w tej medytacji ta youtuberka zaproponowała, żeby spróbować przejrzeć się w tafli wody, którą sobie zwizualizowaliśmy. No i tu do mnie dotarło, że faktycznie bez szans te przypływy, odpływy nie pozwolą mi, żeby zobaczyć swoje odbicie w oceanie. I ocean ma też dużo takich odleglejszych linków dla mnie. Pamiętam, to tak zahaczę o tak zwaną kulturę popularną. Jest taka gra, w którą grałem za dziecka. Baldur's Gate. I jej olbrzymim atutem była możliwość swobodnej eksploracji świata. Mogliśmy zobaczyć różne lokacje, nieraz poczuć taki powiew jakby samotnej wędrówki. I pamiętam, że jedną z takich najbardziej tajemniczych lokacji, którą ta gra nam oferowała, była latarnia morska i wybrzeże. Na tym wybrzeżu można było spotkać kobietę, która przepowiadała przyszłość. I kiedy patrzyła na dłoń naszego bohatera, zaczynała analizować linię życia i wszystkie pozostałe inne linie i w pewnym momencie z przerażeniem uciekała, widząc, jaka jest przyszłość. Także to jest też jakiś kolejny trop tego oceanu. No ale też przyznam szczerze, że miałem kilka lat temu możliwość odwiedzić ocean na spokojnie wreszcie, spędzić z nim trochę czasu. I to był ocean w okolicach Portugalii, przy Lizbonie. Byłem tam z rodziną i w zasadzie Portugalczycy mają taki specyficzny kult tego oceanu. Pierwszy raz będąc w Lizbonie właśnie doświadczyłem tego, żona mi opowiedziała, na czym to polega, że oni w zasadzie nawet w swoich świątyniach mają na górze takie okno na ocean, tak jakby otwarcie się na eksplorację tą drogą. To było dla mnie niepojęte, że tutaj naprawdę czczą ten ocean jako coś takiego bliskiego absolutu, czyli w zasadzie żywioł, który jest bardzo otwarty, przepastny, ale też groźny. W zasadzie ma nad nami, jak już wypłyniemy, taką de facto absolutną władzę. Nie? Tak, także myślę, że ten ocean właśnie takie ma odcienie.
Tak, to jest też piękne i ciekawe, jak bardzo dla tych ludzi, którzy w ogóle gdzieś mieszkają na wybrzeżu, czy to jest ocean, czy to jest morze, jaki to ma ogromny wpływ na ich w ogóle tożsamość, na to, jak oni funkcjonują i zwłaszcza jest to widoczne, kiedy gdzieś się tam przeprowadzają, nawet jeżeli, wiesz, na co dzień o tym nie myślą, jak bardzo jest to jakby z tymi ludźmi zrośnięte. Ja nie zdawałam sobie z tego sprawy, jakby była to rzecz taka obojętna, no fajnie pewnie byłoby mieszkać nad jakąś wodą, gdzieś blisko wybrzeża, natomiast kiedy miałam taką okazję przez dłuższy czas pomieszkać i obcować w ogóle z tą wodą, z tą taką bezkresną przestrzenią, która się roztacza aż po horyzont, to dopiero zrozumiałam, o co w tym chodzi i dlaczego później jest taka tęsknota. Tęsknisz za taką przestrzenią?
Pewnie, że tak. Tęsknota to jest świetne słowo. Tęsknota za tym, żeby być w stanie po prostu na coś takiego też popatrzeć. Nie zamykając oczu, nie? Na taki rodzaj oceanu, na takiego rodzaju przestrzeń, którą też widzimy wewnątrz. Nie? Jakby dzisiejszy świat nie skłania nas raczej do tego, nie pomaga nam w tym, żeby znaleźć ten moment. A jak już ten moment jest, to się okazuje, że nie mamy siły za bardzo na to. Nie? Więc wymaga to jakiegoś rodzaju refleksu często. Musimy zauważyć, że to jest ten moment, że muszę zrezygnować z tego. Muszę przerwać ten ciąg myśli. Wtedy mam szansę zobaczyć, co się naprawdę dzieje w środku. No a jednocześnie ocean nam przypomina o tym, że no może zabrzmie jak zahaczymy o Paulo Coelho, ale jesteśmy tutaj na moment tak naprawdę. Z jednej strony nasze życie jest wspaniałe, piękne, przepastne. Jesteśmy też tu i teraz i każda chwila jest piękna, ale z drugiej strony wystarczy zrobić lekki zoom i się okaże, że jest nas wiele, więc ocean pozwala poczuć może jakiś rodzaj też jedni tych punkcików, którymi jesteśmy, nie? Że jednak istnienie jest rozsypane po świecie takim szorkim gestem, jest na stylu, więc jak się do tego odnieść? Czy my jesteśmy przeciwnikami, przyjaciółmi, czy jesteśmy jakiegoś rodzaju jednością, czy...
Tu Radio Kraków Kultura.
Franciszek Raczkowski w Radio Kraków Kultura. Rozmawiamy o najnowszej solowej płycie i przedsięwzięciu Franciszka, płycie Ocean. No i nie wspomniałam tutaj, że pretekstem do tego jest nie tylko to, że ta płyta już jest, można jej chociażby na Bandcampie posłuchać, zakupić. No to będzie w Krakowie tutaj u nas na miejscu koncert. Koncert, który można uznać za premierowy, chociaż pierwszy koncert gdzie indziej już był. No ale u nas w Krakowie tutaj dopiero. Już, 28 lutego.
Tak jest, zdecydowanie krakowska premiera. W najbliższą sobotę, 28 lutego, w klubie Strefa Nowa na Kopernika 19 i start koncertu będzie o 20.00. Znając życie, 20.11.
Trzymajmy się tego, że punktualnie jednak.
Okej. W każdym razie serdecznie zapraszam. Faktycznie wykonam kompozycję z albumu Ocean właśnie w najbliższą sobotę. Kompozycje to tak górnolotnie powiedziane, bo w zasadzie tam jest pół na pół materiału takiego troszkę obligato zakomponowanego, a zupełnej improwizacji, więc zobaczymy jaki to finalny kształt przybierze za te trzy dni, ale na pewno część tego materiału, który jest na płycie, pojawi się również live w sobotę.
To ja zadam może takie śmieszne pytanie. Jak się wyciszasz przed koncertem? Pewnie masz jakieś praktyki, co w ogóle co robisz, że zanim wejdziesz, no jednak wiesz. Wyjście i zagranie solowego koncertu to jest ogromny wysiłek i chyba ogromne wyzwanie. Mnie by sparaliżował totalnie chyba stres, ale to inna sprawa. Więc z jednej strony właśnie jak się wyciszasz, co robisz, jakie masz praktyki, o ile masz praktyki, a z drugiej strony czy w tym wypadku słuchasz dźwięków oceanu? To jest ten śmieszny element tego pytania.
Jakie wspaniałe pytanie. Spróbuję po kolei jakoś się odnieść, ale może od końca. Jest jeden rodzaj dźwięku, który mi pomaga zazwyczaj.
No bo szum fal często ludzi uspokaja i kochają słuchać właśnie szumu fal.
Właśnie o dziwo na to, tego jeszcze nie próbowałem. Nie wiem, jak to się stało, ale tego nie próbowałem. Wiem, że mi jest bliższy na pewno deszcz. Po prostu strugi deszczu, bo po prostu nad oceanem nie miałem okazji pożyć dłużej, a deszczu doświadczyć miałem okazję nieraz. Takim moim, powiedzmy, obrazem ukojenia jest spędzenie ciemniejszego popołudnia w takim złamanym świetle na werandzie, pod dachem, ale jednak w strugach deszczu, że możemy go sobie powąchać, odczuć, usłyszeć. Nie? Więc jeśli jakieś dźwięki, to raczej dźwięki deszczu. Natomiast co do tego pytania o wyciszenie przed koncertem, to jest doskonałe pytanie, bo koncert solo jest dla mnie sytuacją, w której, albo powiem inaczej, w muzyce improwizowanej, jazzowej zwłaszcza, kluczowa jest według niektórych moich autorytetów, na przykład Maćka Obary, wymiana energii, nie? Wymiana energii. Musi być jakiś obieg wymiany energii. Możemy go sprowokować między muzykami na scenie. W trio, w kwartecie, w duecie na przykład jest bardzo komfortowa wymiana energii, bo w zasadzie mamy tylko punkt A i punkt B, mówiąc tak językiem technikaliów, nie? Natomiast jeśli występujemy solo, jeśli zapniemy wymianę energii wyłącznie w obrębie własnej osoby, no to możemy się spodziewać pewnych trudności, nie? Bo ta energia musi iść jednak na salę do słuchaczy. Dlatego ja zawsze powtarzam, że słuchacze tworzą koncert tak samo jak wykonawca. To jest obieg wymiany energii między publiką a wykonawcą. Bardzo często to czuć, nawet jeśli słuchacze nie biją jeszcze brawa, nie komentują, nie gwiżdżą, siedzą w ciszy, słuchają. Ja jestem w stanie czuć, że oni są ze mną i że dają mi właśnie taką dobrą energię, że podążają za tym. Więc to jest rzecz, od której zaczynam. Staram się grać zawsze na salę do ludzi, być w kontakcie, w jakiś sposób też odbierać zwrotną energię, nie? Wiąże się to z tym, że trzeba dać też czas na to, żeby to, co chcemy przekazać, miało szansę w ogóle zaistnieć gdzieś tam w eterze i jeszcze wrócić. Nie? Więc umiejętność śledzenia wydechu, oddechu, rezonansu przede wszystkim, to są kluczowe umiejętności w grze solo. Dlatego, tak jak mówisz, wyciszenie jest dość istotne, żeby być w stanie śledzić ten rezonans. Ja mam osobiście taką tendencję do bardzo, bardzo ostrej percepcji przy graniu własnego materiału, zwłaszcza solo. Czuję potem jakieś migreny i światło wstręt. To jest naturalne, bo żeby zagrać koncert solo, muszę bardzo, bardzo wyśrubować właśnie swoje zmysły, być wyczulonym na każdy detal, a jednocześnie w jakiś sposób wyłączyć ogniskowanie uwagi w taki świadomy sposób. Dużo mi dała książka o Bruce Lee, zatytułowana Gniew Smoka. Może być to zabawne, ale Bruce był gościem, który cały czas się rozwijał, cały czas chciał lepiej. I z tej książki jedna myśl utkwiła mi w głowie w bardzo szczególny sposób. Pod koniec życia Bruce ogarnął, że najlepiej walczy, jest najbardziej efektywny w takim stanie półsnu, kompletnej relaksacji. Naprawdę mnie to zastanowiło, bo faktycznie na co dzień próbujemy używać naszego umysłu jako narzędzia, ogniskować uwagę. Nie? Skupiamy się na tym problemie. Podczas gry jest tak samo, nie? Że myślimy o konkretnej rzeczy. Tymczasem, kiedy odpłyniemy właśnie w taki stan półsnu, może nie będziemy widzieć w 100% wyraźnie każdego detalu, ale ukaże nam się pełna panorama. Nie? Dlatego ja próbuję się doprowadzić do takiego stanu, grając solo, żebym widział trochę tej pełnej panoramy. to jest dość trudne, ale z doświadczeniem zaczynam być w tym jakoś coraz bardziej
wydajny. Ale jak to robisz?
Robię to tak, że przed koncertem staram się mieć na pewno troszkę czasu dla siebie. Jeśli tylko mam taką opcję, staram się znaleźć miejsce, dowolne pomieszczenie, w którym jestem sam jednak. Staram się wyłączyć światło, staram się na chwilę przystopować. Właśnie nie prowadzę wtedy, jeśli tylko mogę, to nie prowadzę wtedy rozmów nawet najbardziej korzystnych, nawet najbardziej wymaganych, wskazanych przez względy uprzejmościowe. Jednak próbuję dać sobie tą chwilę, choćby 10 minut, żeby nie tylko zebrać myśli, ale też przestać je słyszeć na chwilę, nie? Żeby mieć okazję wyłączyć te myśli i zacząć właśnie przestawiać się na percepcję na zasadzie dostrzegania pewnych zależności wizualnych, dźwiękowych też. Potrzebuję tego, żeby później móc no tak naprawdę zrobić z sobą, z instrumentem i z publiką coś więcej niż na co dzień. Nie? Na tym polega wykonanie na żywo, na tym polega koncert, że to jest szczególna sytuacja. Dla niektórych to jest święto, celebracja. Dla mnie to jest po prostu próba wyjścia trochę z siebie, co muszę zrobić, bo to nie jest tylko o mnie, jakby tylko o nas wszystkich zebranych na sali.
Mówisz tu też trochę o takiej sztuce medytacji.
Myślę, że tak. Myślę, że jest to zdecydowanie jakiś rodzaj medytacji. Jeśli mówimy o wyjściu z siebie, to zdecydowanie
tak. O niemyśleniu tak. Przez chwilę, jakby próbie zatrzymania tego wszystkiego, co nam się w głowie kotłuje, co wydaje się wręcz niemożliwe, jeżeli nie ma tutaj, nie idzie za tym jakaś praktyka właśnie.
Tak, całkowicie masz rację. To ma chyba związek jakiś z pismami Eckharta Tolle, z którymi się ostatnio spotkałem. Nie wnikając w ogóle w ten temat głębiej, Eckhart był człowiekiem, który odkrył, jakie szczęście może dać potraktowanie umysłu jako narzędzia, czyli korzystania z niego w świadomy sposób. Słuchaj, mój drogi umyśle, chcę zrobić to, albo chcę zrobić to na przestrzeni 5 lat. Na przestrzeni 5 lat prawdopodobnie zetknę się z tym problemem. Przepracujmy to. Skup się na tym. Pozostałe rzeczy olej. Albo mój drogi umyśle, wystarczy. Zgaśnij, nie? Teraz jestem sam jakby z moim istnieniem. Nie? Nie potrzebuję już tego szumu, nie potrzebuję wewnętrznych głosów. Nie? To jest mniej więcej pierwsze kilkanaście stron.
Bardzo przydatna umiejętność w osiąganiu swoich celów.
Myślę, że tak. Myślę, że tak.
To wspomniałeś o tym stanie takiego pół snu, właśnie tym przygotowaniu się do takiego wyzwania, jakim jest koncert solowy. Praca nad tą płytą, o tym już wspomniałeś, to gdzieś wcześniej wybrzmiało, że to była praca też z tym, co nieświadome, czyli to była taka praca w zasadzie, którą musiałeś najpierw sam z sobą zrobić, przepracować, spotkać się, taka bardzo samoświadoma praca.
Myślę, że tak. Oczywiście zahaczamy pewnie też o jakieś obszary terapii, czy po prostu pochylenia się nad tym, co się z nami dzieje, ale też dorastania. Nie? Ludzie zmieniają się dłuższy czas, niż nam się często wydaje. Podobno do 30 nawet. A niektórzy zaczynają ogarniać, kim są naprawdę późno. Ja jestem jednym z takich właśnie długo dojrzewających owoców. I myślę, że tak. No.
Czyli powstawanie tej płyty towarzyszyło tobie, czy było równoległe do różnych ważnych przemian w twoim życiu? Tak to rozumiem.
Na pewno, pewnie.
Tu Radio Kraków Kultura.
I Franciszek Raczkowski jest z nami oczywiście nadal w Radio Kraków Kultura. Ja tu mam już płytę przed sobą, ale zwróciłam też uwagę na okładkę, która na Bandcampie tam w tej małej ikonce też się znajduje. Cóż też się znalazło na tej okładce? To jest dno morskie, czy może jakieś kosmiczne, wulkaniczne?
Słuchaj, to pytanie pada dość często. Ludzie różnie to interpretują. Ekstremalna interpretacja, jaką słyszałem, to jest to ściana budynku po ostrzelaniu.
Ale brzmi to czas adekwatny, niestety.
Niestety tak. A de facto jest to po prostu plaża oceaniczna w okolicach Lizbony. Po odpływającej fali.
Okay.
To są ślady piasku, które się uformowały wokół takich małych kamyczków. Tworzy to jakiś taki bardzo abstrakcyjny pattern. Stwierdziłem, że to musi być to.
Wszystko się zgadza. I tutaj też są jakieś dziwne podpisy z tyłu. Japońskie? Japoński znowu?
Takie japonizujące chyba. Tak, chyba tak. To jest zabawa kaligrafią. Mój okay. podpis i tytuł albumu, ale w takiej formie. Jakby to nazwać? Trochę takiego tagu jakby, nie?
Okej. Okay. Tak, bo te fascynacje Japonią, to tutaj tylko króciutko dodamy, że tobie też od lat towarzyszą i w różnych formach się zresztą przejawiają. Ta płyta, wcześniej wspominałam o wcześniejszej płycie Klot, którą nagrałeś też solowej, którą nagrałeś w swoim mieszkaniu, na swoim instrumencie. Bardzo specyficzne brzmienie, troszkę nam już wcześniej nakreśliłeś. No i ta płyta jest poniekąd taką kontynuacją, bo z kolei ją nagrałeś na innym instrumencie, ale w rodzinnym domu też samemu, gdzieś tam w odosobnieniu.
Tak, tak, tak. Zauważyłem, że to jest chyba format pracy, który jest mi bardzo bliski. Że po prostu mogę mieć opięty mikrofonami konkretny instrument i znajdować te kilka chwil danego dnia, żeby po prostu tam odsiać, powiedzmy, myśli, czy zarejestrować jakiś materiał, ale właśnie w samotności, nie? Bo unikamy wtedy tego efektu, nie wiem, ostatnio o tym myślałem, jako o efekcie takim trochę kwantowym, nie? Że mamy obserwatora, który sprawia, że cząsteczki zachowują się już troszeczkę inaczej. I tak samo jest z wykonawcą, nie? Z wysoko wrażliwym wykonawcą, który jednak musi de facto utrzymać relację z reżyserem dźwięku, również wejść z nim w jakiś dialog, czasem być gotowym na jego opinię, nie? Albo wskazówki, porady. Czasem udzielić jemu własnych wskazówek i porad. A tutaj po prostu, no wiem, że te nagrania nie zabrzmią na pewno tak dobrze, jak wtedy, gdyby były zarejestrowane w studio z jakimś takim kozackim realizatorem. Ale cóż.
Instrumentem koncertowym.
No właśnie, dokładnie. To jest jednak krótka Yamaha. 1,80 m z lat 80. sprowadzona ze Szwecji, w którą łupałem już chyba z 10 lat, jeśli nie więcej. Także znam ten instrument dobrze. On nie jest doskonały, ale jednocześnie w pomieszczeniu z drewnianym stropem i różnymi takimi podobraziami, blade ramami, sklejkami, bo właśnie zarejestrowałem to w pracowni moich rodziców, pracowni plastycznej, więc tam ten dźwięk się bardzo ciekawie jednak roznosi. Jest dużo odbić naturalnych. I instrument jest też w rękach raz na jakiś czas Marka Sudera, który jest poetą techniki fortepianów. To jest gość, który stroi nie patrząc na zegarek i sprawia, że później przez tydzień, no bo ta płyta była nagrywana w momentach mojego wolnego czasu przez około tygodnia. Nie? 22 do 30 maja 2025. Więc jakby przez cały tydzień ten fortepian tak de facto utrzymał mniej więcej strój. Nagrania z późniejszych dni już noszą ślady tego, że ten strój się troszeczkę uleżał, robi się troszeczkę ciemniejszy, ale w zasadzie intonacja instrumentu mi się, jego temperacja cały czas mi się podoba. Ja kupuję te alikwoty, kupuję jak to się niesie, więc tutaj muszę przyznać, że mimo, że instrument jest może niedoskonały, ma swoje lata eksploatacji, to był w naprawdę dobrych rękach, w ciekawym pomieszczeniu. Nie brzmi tak jak w studio, pewnie, że nie, ale są plusy. A przede wszystkim plusem jest to, że mogłem niezależnie od czegokolwiek, od kogokolwiek nagrać, kiedy chcę, poszukać po prostu stanu, w którym jestem, który pozwala mi nagrać to, co chciałem nagrać. Nie, nie dopasowuję się do studia, nie dopasowuję mojego stanu, jakby nie wpasowuję się w formę, tylko po prostu dopasowuję w cudzysłowie studio do tego, w jakim ja jestem stanie. A prawda jest taka, że nagrywałem ten materiał tak 2 godziny dziennie. Godzina, 2 godziny dziennie nagrywania, bo nie miałem czasu na więcej. Dlatego to zajęło tydzień. Ale były też jasne strony tej sytuacji.
Te niedoskonałości, o których mówisz, to jest też atut. Jednak poruszamy się, wywodzimy się z tego środowiska muzyki jazzowej, improwizowanej. Te wszystkie tak zwane błędy czy niedoskonałości to był i zawsze będzie atut. Zwłaszcza też dzisiaj w dobie przecież muzyki generowanej przez AI, która może być idealnie, no to to jest przeogromna wartość, to świadczy o autentyczności, to jest unikatowe i to jest coś nie do podrobienia i odtworzenia tak po prostu.
Jasne, że tak. Dokładnie o tym pomyślałem, jak poruszyłaś temat usterek błędów, że AI, jakby nie wiem, czy ono się tego nauczy w ten sposób. Ja pamiętam, że jak słuchałem moich ulubionych muzyków od zawsze, to zwracałem uwagę na to, w jaki sposób się mylą. Często ich po tym poznamy, nie? O, Andrew Hill na przykład myli się w ten sposób. To są jego imperfekcje. I na to czekam, nie? Ja właśnie tego chcę. Często imperfekcje, błędy, usterki, potknięcia są efektem jakiegoś ryzyka, które podjął artysta, nie? Głównie mówię o aspekcie wykonawczym, ale tutaj stoimy wobec sytuacji, w której album został też trochę imperfekcyjnie nagrany, nie? O, i muszę powiedzieć koniecznie o tym, że jednak ten album brzmi lepiej niż mógłby, a jest to zasługa Michała Awtyki, który pomógł mi zrobić master. Po prostu poprawił troszeczkę poziomy i postarał się, żeby jakby mniej rzeczy też przeszkadzało, żeby brzmienie było pełniejsze, szersze. Naprawdę zrobił świetną robotę, także brawo Michał Awtyka.
Kolejny nasz wspaniały muzyk jazzowy i improwizujący. To przypominamy, w klubie Strefa 28 lutego koncert z tym materiałem Franciszka Raczkowskiego. Bardzo zapraszamy. No i w tym klubie Strefa, no też tam jest taki instrument, no jednak niedoskonały, nie taki typowo koncertowy.
Mhm. W Strefie jeszcze do niedawna, chyba jakiś rok temu z hakiem, był bardzo uroczy stary instrument, stare pianino marki Drygas? Nie, jakaś marka niemiecko brzmiąca, ale własność Heleny Drygas. Był to nawet inkrustowany podpis właścicielki. Obecnie ten instrument stoi w innym pomieszczeniu, jest już w kompletnie nie nadającym się do użycia stanie, ale ma wciąż swój urok. Natomiast na sali koncertowej w klubie Strefanowa jest teraz relatywnie nowe pianino marki Kawai. I ono naprawdę może nie ma tego nieoczywistego zaskoczenia w brzmieniu, w intonacji i w wyrównaniu, ale oferuje bardzo satysfakcjonującą, jak na to pomieszczenie, paletę możliwości. Także myślę, że ten instrument jest super.
Nie, dobrze, no to my w takim razie zapraszamy raz jeszcze na koncert i może na zakończenie, jako że dziś 25 lutego, a wczoraj, jak to może, nie wiem, przeglądający media społecznościowe zauważyli, wysyp różnych ilustracji, zdjęć, nagrań, fragmentów filmu Twin Peaks 24 lutego. Agent Cooper właśnie przyjechał do Twin Peaks, a David Lynch to przecież, z tego co pamiętam, też twoja taka była, nie wiem, czy nadal jest, ogromna inspiracja w ogóle w sztuce.
Jasne, Lynch jest gigantyczną inspiracją. Jego sposób polowania na pomysły i pozwolenia sobie na nieoczywiste skojarzenia i właśnie gromadzenie tych skojarzeń to jest coś, co może być niekończącą się inspiracją. A jako taki ciekawy insight powiem, że zdarza mi się rejestrować myśli na dyktafonie i zawsze, zawsze tytułuję te nagrania później Agent Cooper.
No proszę, no to Franciszek Raczkowski radził nam tutaj tajniki swojego warsztatu i życia. Zapraszamy do klubu Strefa 28 lutego na koncert i do odsłuchu płyty. Można to uczynić na Bandcampie, gdzie też w płytę można się zaopatrzyć. Franek, bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
Serdecznie dziękuję, było super i owocnego dnia.
Tu Radio Kraków Kultura.